Jak co piątek zapraszamy na nasz podcast prawny. Z nami oczywiście nasz stały ekspert Michał Olszyński, adwokat. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dziś będziemy rozmawiać o umowach z deweloperami. No wiele osób teraz pewnie może rozgląda się za jakimś mieszkaniem, chciałoby kupić mieszkanie, więc dzisiaj właśnie garść porad dla tych osób, które chciałyby mieć własne cztery kąty, własne M. No i podpowiemy, jak się zabezpieczyć, na co zwrócić uwagę właśnie i na co uważać. A zaczniemy sobie od tego, że powiemy, jakie mamy w ogóle rodzaje, tak, tych umów z deweloperem, bo tych rodzajów jest kilka.
Tak, dokładnie. Już tutaj mamy taką sytuację, że często wybieramy to pierwsze mieszkanie swoje, chcemy je zakupić, wchodzimy w ten, powiedzmy, związek małżeński czy partnerski, prawda? I od razu trafiamy tutaj przed oblicze profesjonalisty, czyli dewelopera, który tutaj niejako ma nad nami pewnego rodzaju przewagę.
I zęby zjadł
tak,
często.
Więc dobrze by było wiedzieć, jakie w ogóle są te rodzaje umów, które tutaj deweloper nam może zaproponować i jak powinniśmy się wobec tych tutaj umów zachowywać. Więc pierwszym takim rodzajem umowy to jest dosyć taki nowy rodzaj umowy, który wynika z tej ustawy deweloperskiej. Dawniej to było, nie było uregulowane, ale obecnie już o tym mówi ustawa. To jest tak zwana umowa rezerwacyjna, tak? Czyli to jest taka umowa pierwsza, która w ogóle nam pozwala w jakiś sposób sobie albo zarezerwować już konkretny lokal, albo prawo do lokalu, który tutaj deweloper ma dopiero budować.
Ona jest wiążąca?
Jest wiążąca. Ona może mieć takie cechy też troszkę umowy przedstępnej, o której tutaj za chwilę powiemy. Ale zazwyczaj tutaj już wpłacamy jakąś kwotę, taką tak zwaną opłatę rezerwacyjną, nie za dużą, nie za małą, powiedzmy w granicach tam 5-7 tysięcy złotych, żeby też deweloper widział, że my też poważnie tutaj podchodzimy do tej sprawy.
Okay.
No i też taka umowa rezerwacyjna już nam pozwala jakieś pierwsze kroki
podjąć
związane z bankiem, chociażby z uzyskaniem tutaj promesy kredytowej czy takiej informacji na temat tego, jaka jest ta nasza zdolność kredytowa, czy będziemy tutaj mogli zaciągnąć zobowiązanie, żeby dany lokal, który nam tutaj deweloper proponuje zakupić. Więc taką umowę najczęściej zawieramy w formie takiej zwykłej pisemnej, tak? Czyli deweloper przygotowuje projekt. Warto oczywiście taki projekt też z prawnikiem
skonsultować,
żeby nie było tam takich zapisów, na przykład, że ta kwota tej opłaty rezerwacyjnej w każdym przypadku nam przepada, jeżeli dalej nie będziemy chcieli z tym deweloperem współpracować. Natomiast też deweloperzy pozwalają na takie zapisy i warto sobie taki zapis zawrzeć, że na przykład jeżeli wpłacimy tą opłatę rezerwacyjną, ale następnie bank nam powie,
że nie
mamy tej zdolności, nie dostaniemy kredytu, to jeżeli w umowie rezerwacyjnej taki zapis będzie, to wtedy możemy tą kwotę, którą wpłaciliśmy, odzyskać. Tak? Więc to jest taka pierwsza umowa, którą tutaj nam prawdopodobnie będzie proponował deweloper. Kolejne umowy już zależą troszkę od tego, czy to kupujemy, mamy w zamiarze kupić lokal mieszkalny, który dopiero ma być wybudowany, czy to już jest budynek i to już są lokale, które deweloper już wybudował i sprzedaje. Tak?
I też czy rynek pierwotny, czy wtórny, tak?
Tak, no tutaj mówimy, no jeżeli mówimy o deweloperze, no to mówimy o tym rynku pierwotnym, tak?
Tak.
Więc jeżeli mamy taką sytuację, że deweloper dopiero buduje budynek, więc nie ma jeszcze nawet fizycznie tego naszego lokalu, albo być może nawet na tym naszym piętrze, już to piętro jest postawione przez dewelopera, ale lokal jeszcze nie jest wyodrębniony, to zawrzemy tutaj tak zwaną umowę deweloperską, na mocy której deweloper się zobowiązuje, że wybuduje ten budynek, wyodrębni następnie własność lokalu i przeniesie na nią tą własność. Ta umowa już tutaj może wyglądać trochę strasznie, bo to zwykle taka umowa deweloperska ma około 20, nawet 30 stron.
To już pokaźny dokument.
Ponieważ tutaj ustawa wymaga konkretnie, co taka umowa powinna w sobie zawierać. Jest to umowa zawierana w formie aktu notarialnego, co też jest dla nas bezpieczniejsze, tak? Ponieważ jest wpisywana taka umowa do księgi wieczystej i mamy wtedy też pewnego rodzaju jakąś tam gwarancję, że deweloper komu innemu tego lokalu budowanego nie sprzeda.
Dopytam od razu, bo pamiętam, że słyszeliśmy, może teraz prawo się w tym aspekcie zmieniło, przed laty słyszeliśmy o takich sprawach rzeczywiście, że ktoś taką umowę podpisywał, a potem okazywało się, że do tej budowy w ogóle nie dochodziło, deweloper znikał, no i mówiąc krótko, był duży problem.
No oczywiście dawniej, powiedzmy, jak ten rynek deweloperski nie był tak uregulowany.
Taki trochę bardziej dziki był, prawda?
Dziki, jeszcze powiedzmy był ten kapitalizm gdzieś lata 2000, może gdzieś koło do 2010. Mniejsi deweloperzy albo w ogóle podmioty, które wcześniej się nie trudniły tym budowaniem budynków, się zabierały za tą deweloperkę. To rzeczywiście dochodziło do takich przypadków. No i tutaj trzeba powiedzieć, że no nie zawsze każda umowa nas zabezpieczy przed tego rodzaju przypadkami. Także warto oczywiście zawsze sprawdzić sobie, czy deweloper już wcześniej coś wybudował, czy na budowę tego...
Jaką ma historię i tak dalej.
Czy na budowę tego budynku, w którym chcemy zakupić lokal, zaciąga jakiś kredyt, czy może buduje z własnych środków, czy ta nieruchomość jest już obciążona hipoteką na rzecz banku.
A dopytam, te 20 stron jest napisane takim w miarę przystępnym językiem, czy jednak bez prawnika tutaj się nie obejdzie?
Obawiam się, że tutaj prawnik się przyda w takich sytuacjach. Chociażby też po to, żeby sprawdzić, czy w tej umowie nie ma jakichś takich niekorzystnych zapisów
takich
dla konsumenta.
Kruczków, tak, z gwiazdką.
Które już mogą być sygnałem, ponieważ dla nabywcy nieruchomości. Ponieważ no dzisiaj też jest taka konkurencja na tym rynku deweloperskim. Deweloperzy też no, starają się tutaj tych klientów do siebie przyciągnąć. I te umowy zwykle, powiedzmy, są umowami już obecnie, tak jakbym powiedział, takimi umowami uczciwymi, tak? Więc jeżeli mamy umowę, idziemy z nią do prawnika, prawnik wskazuje, że jakieś zapisy są no, nieakceptowalne, czy są tymi tak zwanymi klauzulami niedozwolonymi, których wobec konsumentów nie wolno stosować, no to już to może być dla nas sygnał, że ten deweloper być może nie jest
uczciwy.
Nie jest uczciwy, nie jest rzetelny i że może tutaj dojść do jakichś nieprawidłowości w przyszłości, tak? Ta umowa deweloperska oczywiście tam zawiera poszczególne etapy. Deweloper tu się zobowiązuje, że w określonych terminach te etapy budowlane będzie realizował i tak samo od tego tutaj zależą też nasze wpłaty na poczet realizacji tej inwestycji. Tutaj ustawa też przewiduje takie zabezpieczenia dla konsumentów w postaci tak zwanych rachunków powierniczych, otwartych lub zamkniętych. Tutaj są dwa rodzaje. Zamknięty jest dla nas bardziej bezpieczny, ale prawdopodobnie w takiej sytuacji deweloper jakoś będzie chciał sobie tą kwestię odbić na cenie mieszkania, ale ten rachunek...
Czyli będzie drożej.
Tak, ten rachunek zamknięty polega na tym, że my wpłacamy sukcesywnie w zależności od postępów budowy te transze, czyli część ceny za lokal, ale deweloper dopiero te pieniądze otrzyma, jak zakończy budowę, jak wyodrębni ten nasz lokal i przeniesie na nas własność tego lokalu. Wtedy dopiero te pieniądze może uzyskać, a więc no w praktyce musi budować za swoje albo za środki uzyskane z kredytu, tak, inwestycyjnego. Drugim rozwiązaniem, takim może bardziej elastycznym, popularnym, jest tak zwany rachunek powierniczy otwarty.
Okay.
Czyli również my wpłacamy te nasze transze na ten rachunek, a deweloper otrzymuje pieniądze z banku po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, tak? Czyli kończy fundament, powiedzmy, tam pierwsze piętro. I wtedy może...
Kończy, dostaje tak, kasę, mówiąc krótko.
Ktoś przyjeżdża z banku, sprawdza to, czy te etapy rzeczywiście są realizowane i wtedy deweloper z tych pieniędzy tutaj może realizować tak naprawdę dalszą część inwestycji. Także tutaj taka budowa zwykle no, trwa powiedzmy od 2 do 3 lat, jeżeli mówimy o takim bloku budowanym
standardowej.
Od dziury. Tak, więc warto tutaj w ten sposób się zabezpieczyć, warto popatrzeć, jak deweloper tą inwestycję realizuje. Oczywiście najlepszy jest ten rachunek powierniczy zamknięty. No ale też trzeba zrozumieć, że nie każdego dewelopera stać, żeby wykładać często kwotę kilkudziesięciu milionów na przykład złotych na dany budynek, blok mieszkalny, wielorodzinny. Żeby...
Czy nawet jakieś małe osiedle na przykład.
Tak, dokładnie. Więc no, nie ma co się zniechęcać tym, że ten rachunek jest otwarty, że deweloper po zakończeniu poszczególnych etapów może tutaj te pieniądze wypłacać i uzyskiwać.
A na co szczególnie uważać w tej umowie?
Warto tutaj zwrócić uwagę na terminy, czyli wskazanie na to, w jakich poszczególnych tych okresach deweloper będzie te etapy realizował i w jakim terminie ma na nas ostatecznie przenieść własność nieruchomości. No i warto by było, żeby w tej umowie były jakieś sankcje za to, tak? To jest zawsze taki, powiedzmy, bat na dewelopera. Nawet jeżeli nie będziemy chcieli tych tak zwanych tych kar umownych za opóźnienie realizować, to warto, żeby takie zapisy były, bo jest to zawsze bardziej to
mobilizacja.
Tak, dewelopera, żeby tą inwestycję realizować w terminie. Warto też, żeby w tej umowie deweloperskiej już zostały zawarte takie na przyszłość nasze roszczenia dotyczące rękojmi, tak? Czyli bo po tej umowie deweloperskiej, jak deweloper już wybuduje lokal, to i tak musi jeszcze przenieść na nas własność tego lokalu odrębną umową. Ale warto już, żeby w umowie deweloperskiej sobie zagwarantować, w jakich sytuacjach, za co tutaj deweloper będzie odpowiadał. Warto też zwrócić uwagę, żeby nie było też takich klauzul dotyczących tego, że na przykład za duża może być różnica realna tej powierzchni lokalu w stosunku do tej deklarowanej w umowie deweloperskiej, tak? Za którą nie ma już później jakichś różnic cenowych. Często tak deweloperzy, powiedzmy, że do 1,5%
kombinują.
Tak, tej różnicy powierzchni, to przyjmują, że tutaj nie będzie zmiany w cenie mieszkania. Natomiast no, jak już miałaby być to różnica powyżej tego 1,5%, no to oczywiście to powinno się odbić już też na cenie mieszkania. Albo powiedzmy, że to mieszkanie będzie delikatnie droższe, albo tańsze, jeżeli ta różnica będzie w tą stronę.
Okej, tutaj postawimy sobie kropkę w części pierwszej. Krótka muzyczna przerwa i za chwilę wracamy w części drugiej, a w części drugiej powiemy m.in. o tak zwanej klauzuli inflacyjnej. Czym ona w ogóle jest? Czy trzeba na nią szczególnie uważać? O tym będzie w części drugiej za parę chwil.
Zapraszamy.